Bardzo rodzinnie i radośnie pozdrawiamy wszystkich słuchaczy Radia Maryja. Rodzina ikoną Boga to temat naszych rozmów niedokończonych. Przy mikrofonie ojciec Benedykt. A w studiu Radia Maryja ojciec Marek Tomczyk, Paulin, kierownik pielgrzymki, przeor klasztoru Paulinu w Warszawie, ojciec Kamil Szustak, dyrektor Radia Jasna Góra oraz państwo Dominiakowie, Dominika i Dariusz. W studiu Radia Maryja z synem Dawidem, pozostała piątka dzieci. Starsze usypiają młodszych. Witamy was gorąco serdecznie w naszym studiu.
Również po tym ciepłym wprowadzeniu przez ojca dyrektora to nam w ogóle tak lżej na duszy i w ogóle tworzymy już taką poszerzoną rodzinę. Mhm.
Przygotowanie do 304. warszawskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Rozmawiamy o pielgrzymce warszawskiej, ale chyba na uwadze i na sercu mamy wszystkich pielgrzymów, pątników i wszystkie pielgrzymki zmierzające na Jasną Górę.
Które tak naprawdę już od 3 maja, bo pierwsza pielgrzymka przyszła z Bytomia na uroczystość Matki Bożej Królowej Polski, dotarła, a potem już praktycznie od połowy czerwca nieustannie idą pielgrzymki, zwłaszcza z Górnego Śląska. Takim wydarzeniem bardzo ważnym pielgrzymkowym w kalendarzu jasnogórskim jest odpust Matki Bożej Szkapleżnej, Matki Bożej z Góry Karmel, 16 lipca. Na ten dzień przychodzą dwie diecezjalne pielgrzymki, archidiecezja przemyska i archidiecezja poznańska, Piotrków, Trybunalski, Rozprza, Trzebunia i wiele innych mniejszych miejscowości, także z archidiecezji łódzkiej, archidiecezja częstochowska, niektóre grupy docierają. Wczoraj był piękny także pielgrzymkowy dzień, także w zdecydowanej większości ze Śląska, ale dotarła też pielgrzymka z Gidel, również z Sanktuarium Maryjnego. No i oczywiście są już w trasie pielgrzymki diecezja bydgoska, górale idą do Matki Boskiej polskimi drogami, ale idą także już z najodleglejszych zakątków ci, którzy dotrą do Matki Bożej na uroczystość jej wniebowzięcia. I dlatego jeśli dzisiaj spotykamy się, na pewno jest nam bardzo bliska i sercu, myślę, każdego Polaka ta pielgrzymka, która wniosła to wielkie dziedzictwo i przyczyniła się do rozwoju pielgrzymowania w Polsce. Warszawska pielgrzymka piesza, to jednak myślimy z miłością, z szacunkiem o wszystkich pielgrzymach, którzy w jakikolwiek sposób docierają, bo my mówimy o pieszym pielgrzymowaniu, ale bardzo intensywnie rozwija się pielgrzymowanie na rowerach, pielgrzymka konna już dotarła, ale są też pielgrzymki biegowe, też coraz bardziej popularne i także jedna pielgrzymka na rolkach. To także jest w kalendarzu jasnogórskim.
Idziemy z duchem czasu. Aczkolwiek myślę, że warto dodać, że 304. warszawska pielgrzymka piesza jest określana jako pielgrzymka matka, której wyrastały inne pielgrzymki. Wielu kierowników, wielu ojców, księży wyrastało z tejże pielgrzymki i z jakimś punktem odniesienia, dlatego łączymy się w wymiarze duchowym z wszystkimi innymi pielgrzymami, pielgrzymkami. Zresztą tak jak to widać na polskich drogach, no, nasza ojczyzna staje się takim mrowiskiem wręcz. Oczywiście dla niektórych ta pielgrzymi to takie osoby zawali droga. Przeszkadzają, utrudniają, ale wzbudzają na pewno pewną refleksję na temat życia, egzystencji. Nawet myślę, że każdy, kto patrzy na pielgrzymów, to się zastanawia, o co im tak naprawdę chodzi. O co oni tam idą.
I ojciec wie, że jestem użytkownikiem CB Radio, mobilki. Bardzo ciekawie potrafią rozmawiać ze sobą, a mam tę możliwość, ponieważ dojeżdżając do Tarnowskich Gór, do jednostki wojskowej, siłą faktu mijamy po drodze dużo tych grup ze Śląska. No i bardzo często jest tak, że się tworzy nieoczekiwany korek na drodze. Warto posłuchać rozmów tych użytkowników dużych mobili, którzy rozmawiają ze sobą. Pytają się, dlaczego jest korek mobilki. Mobilki, co się stało, że jest zakorkowane. I pielgrzymka idzie. Pielgrzymka idzie. No to postoimy trochę. Ale pytam się, ale po co oni tam idą? Nie mają co robić, takie komentarze. A inny się odzywa, wiesz co, a może warto do nich dołączyć, bo by człowiek trochę inaczej o życiu pomyślał. Takie piękne rozmowy właśnie trochę podsłuchuję, co mówią o pielgrzymach, więc pielgrzym jest znakiem, jest świadkiem po prostu obecności Pana Boga.
Chciałbym dodać taką piękną refleksję, którą już w 1971 roku przytoczył kardynał prymas Wyszyński na temat pielgrzymki, pielgrzymowania. Mówił tak: widząc was pielgrzymów wędrujących przez pola, lasy, przez osiedla, miasta, wioski, ludzie zapewne zastanawiają się nad celem waszej drogi, dlaczego idziecie. Przypominacie im, że jest Bóg, który pociąga serce ludu Bożego i że są ludzie, którzy temu wołaniu Bożemu odpowiadają przez żywą wiarę. Pielgrzymka jest wyznaniem waszej żywej wiary. Wiara nas jednoczy i prowadzi. Jest wyznaniem wiary. Wędrując na Jasną Górę, wyznajecie, że jesteście głosicielami wiary. Pomimo kłopotów politycznych, gospodarczych, wskazujecie, że jest coś ponad to. Kapitalny tekst. Przygotowując się do tegorocznej pielgrzymki, korzystam dużo z dziedzictwa księdza prymasa Wyszyńskiego i odkrywam niesamowite pokłady jego przemyśleń na temat pielgrzymowania pielgrzymki. Miał ogromną intuicję i myślę, że wybiegał poza czas, no, przez trochę otwartość na Ducha Świętego.
Ta jego otwartość sprawiała, że pielgrzymka także była w sercu jego pracy duszpasterskiej. Zawsze błogosławił pielgrzymom na drogę, ale także, jeśli żadne ważniejsze czynności, jakieś duszpasterskie czy wyjazdy nie przeszkodziły w tym, to zawsze uroczyście również witał pielgrzymów warszawskich wchodzących w progi Jasnej Góry, co kontynuowali zresztą jego i kontynuują jego następcy na stolicy biskupiej w Warszawie. I to jest wyrazem tej troski Kościoła, pasterzy Kościoła o ruch pielgrzymkowy w Polsce, za co składamy im serdeczne Bóg zapłać, ponieważ ta troska i błogosławieństwo pasterzy jest potwierdzeniem, że ta droga to wyznanie, szczególne wyznanie wiary w drodze, które się dokonuje, ona jest głęboko zakorzenione w życiu Kościoła i że rzeczywiście jest jedną z piękniejszych form pracy duszpasterskiej i formacji ludzi.
W tym roku 304. Warszawska Pierwsza Pielgrzymka na Jasną Górę wyrusza pod hasłem Rodzina ikoną Boga i to jest podstawowe przesłanie tej pielgrzymki.
Tak, wybraliśmy ten temat i to motto, które jest pewną odpowiedzią na te zawirowania, które się dzieją w kontekście małżeństwa i rodziny. W przesłaniu, które skierowałem do pielgrzymów na tegoroczną pielgrzymkę, przywołałem dokumenty Kościoła, szczególnie Familiaris Consortio Jana Pawła II, który mówił, że przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę. Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę, a więc tu jest cała nadzieja i trzeba to ochronić, osłonić. Też tej refleksji, którą jakoś dzieliłem się z ludźmi, zwróciłem uwagę na to, że oczywiście mamy pewne kontrasty. Jest dzisiaj promocja tego, co jest negatywne, narzucania wręcz tych związków partnerskich jako substytutu prawdziwej rodziny. Widzimy, że to się lansuje. Dzisiaj jest taka możliwość korzystania z tej inżynierii genetycznej. Kreuje się człowieka, wręcz właściwie człowieka hybrydę, którego już się naukowcy też boją. To jest, można powiedzieć, plagiat tego, co Pan Bóg jak gdyby wpisał w naturę człowieka, do czego my jesteśmy powołani. W Księdze Rodzaju słyszymy, że kiedy Bóg stwarza człowieka, mówi: uczyńmy człowieka na nasz obraz i na nasze podobieństwo. Jesteśmy, nosimy w sobie jakąś ikonę. Powie papież Benedykt, oczywiście tego się nie da sfotografować, tej ikony, tego obrazu, jak na jakimś zdjęciu, ale my nosimy w sobie to ogromne przesłanie, dlatego naprawdę nie chcemy kogokolwiek jakoś naśladować, szukać pseudoautorytetów. Dla nas jest punktem wyjścia to, co mówi nam objawienie, co mówi nam Słowo Boże i głosi nauka Kościoła. Dlatego jest pewna odpowiedź z naszej strony, lansowanie tego, co pozytywne, co jest piękne. Oczywiście Goliat, Herod zawsze się pojawia w kontekście historii, pokazuje swoje możliwości, ale mamy też pokorne środki, tak jak Dawid wziął proce i powalił to monstrum. Tak samo te środki bardzo proste dzisiaj. Modlitwa, pokuta, ofiara, solidarność ducha między nami, pielgrzymami, jest pewną odpowiedzią też i jesteśmy radzi, że możemy się modlić i wspierać to, co jakoś Kościół próbuje podpowiadać każdemu z nas. Dlatego to jest nadzieja. To są mocne argumenty, które może nie są efektowne czy efektywne, jakieś wielkie, niebotyczne, ale czyż one nie sprawiły wiele cudów w historii zbawienia? Może Pana Boga nie interesują wielkie liczby, bo nie w liczbach jest istota. Ludzie czasami pytają, a ilu pielgrzymów przyjdzie? Ale czy do istoty pielgrzymowania należy ilość pielgrzymów? Myślę, że nie. to, co jest w środku, wewnątrz, może poza tym, co jest tylko na zewnątrz, jest bardziej istotne. I myślę, że nieraz przekonywaliśmy się w historii naszej ojczyzny, że rzeczywiście te środki, bardzo skromne, pokorne, one zrobią swoje.
Goliat szedł uzbrojony w pychę i zbrojne zastępy.
A Dawid
szedł w imię Pana, Boga zastępów, który jest siłą, tarczą obronną, jest skałą, za którą się chronimy. Słowo Boże jest tarczą, za którą się chronimy i dlatego pielgrzymki idą za krzyżem, skałą ocalenia. Idą za krzyżem.
Na początku pielgrzymki
idzie
krzyż.
Idzie zawsze krzyż, który prowadzi, który wyznacza jasny kierunek. Jasny cel, jasna góra, jasny kierunek. Mamy wszystko sprecyzowane.
Jasne myślenie.
I to wszystko wydaje się takie proste, ale trudu musi nas trochę kosztować.
No może nie cytujmy wszystkiego, co się z jasnym kojarzy lub zostało związane przez wieki w języku polskim. Rodzina ikoną Boga. Przygotowujemy się do 304 warszawskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę. Oczywiście to, co usłyszeliśmy przed chwilą, jest takim wymiarem duchowym, wymiarem podstawowym. Na pielgrzymim szlaku nie brakuje radości, nie brakuje wzruszeń, nie brakuje wysłuchanych intencji, tego wszystkiego, co dokonuje się w braterstwie, czego można doświadczyć pośród ludzi życzliwych. Rodzina ikoną Boga, z nami Dominika i Dariusz Dominiakowie w studiu Radia Maria wraz z synem Dawidem. Jak państwo jako rodzina przeżywacie pielgrzymowanie? Jak rozpoczęła się wasza przygoda z warszawską pieszą pielgrzymką na Jasną Górę?
Ja może powiem pierwsza z tej racji, że jako pierwsza z tego towarzystwa zaczęłam pielgrzymowanie, ponieważ wciągnęła mnie na pielgrzymkę moja babcia, która zaczęła pielgrzymkować. Potem mówi, zachęcała mnie do pielgrzymowania i mówi, Dominiko, to chodź ze mną. Ja na początku, to jeszcze jako panienka, dziewczynka, może tam 10-11-letnia, mówię, no wiesz, babcia, może niekoniecznie, no może nie bardzo mi się chce, może nie bardzo mi się chce tak długo chodzić i ciężko i mówię, nie, myślę, że idź sama, tak. Ale w końcu przyszedł taki moment, kiedy poszłam z nią pierwszy raz na tą pielgrzymkę i już więcej nie mogłam bez pielgrzymki wytrzymać, tak to można powiedzieć po ludzku. Trudno było sobie wyobrazić kolejny rok, nie będąc na pielgrzymce. I potem był czas, kiedy już poznałam się z mężem, to on poszedł na pielgrzymkę, żeby troszeczkę mi się tak przypodobać, no bo ja mu powiedziałam, że słuchaj, jeżeli my mamy jakoś tak myśleć konkretnie o naszym życiu, o naszym małżeństwie, to ja bym chciała iść jedną drogą, żebyśmy razem szli jedną drogą. Ja chodzę na pielgrzymki, jestem we wspólnocie też na katechumenalnej i chciałabym iść jakby jedną drogą do Pana Boga. No i mąż zaczął na te pielgrzymki uczęszczać jeszcze, kiedy byliśmy, że tak powiem, sympatią, a potem już w małżeństwie. Także mogę powiedzieć, że zaciągnęłam męża i potem dzieci na tą pielgrzymkę z nami wyruszyły.
Męska strona wydarzeń?
Tak, znaczy ja nie ukrywam, że jakby zostałem wciągnięty trochę, może nawet podstępem, może nie tyle podstępem, z takim ultimatum, tak, że zostało mi postawione. Ja oczywiście z taką męską dumą stwierdziłem, no dobrze, no to tam trochę pobędę, może raz, dwa razy się przejdę i starczy. Tak?
Ale to jest też korzystne, bo nie musiałeś chodzić po drogich restauracjach.
Tak. Ale potem mnie rzeczywiście zrozumiałem, że tak naprawdę to jest ta kobieta, którą Pan Bóg dla mnie wybrał. Postawił mi ją na mojej drodze. I tak już jest. I trwamy teraz w małżeństwie 18 rok, tak? Mamy 6 dzieci.
No i potem na tą pielgrzymkę. Kurczę.
Tak, i znaczy generalnie pierwszy raz jak poszedłem, to nie ukrywam. Pierwsza moja pielgrzymka tak naprawdę była tylko 2 dni, bo zaczynałem ze świętej Anny, czyli praktycznie już przed samym końcem.
Dobre miejsce.
Ale to jest bardzo dobre miejsce, tak. To...
Pozdrawiamy siostry dominikanki, może któraś słucha rozmów niedokończonych po odpuście dzisiejszym.
A, święta
Anna. No właśnie, święta Anna, także pozdrawiamy i zapowiadamy swoje przybycie.
że tak zaczęło świętana, potem już była, a potem już chodziliśmy, tak jak tutaj wspomniała Dominika, jeszcze kilka razy przed ślubem, potem po ślubie. I teraz mieliśmy, potem kiedy urodziło się pierwsze dziecko, czyli Debora, to też będąc jeszcze w ciąży, Dominika z nią była, czyli tak naprawdę nasza najstarsza córka więcej razy na początku swojego życia była na pielgrzymce niż miała lat. Czyli będąc rok, było jeszcze na pielgrzymce dwa razy. A potem było tak, że przestaliśmy chodzić. Stwierdziliśmy, potem przyszło drugie dziecko i stwierdziliśmy, że no nie, na dwójkę dzieci to nie damy rady. A teraz chodzimy z szóstką dzieci i dajemy radę. Bo rzeczywiście takim bardzo ważnym momentem była pielgrzymka jubileuszowa, 300, kiedy stwierdziliśmy, że a spróbujmy jeszcze raz.
To znaczy nie my, tylko moja mama doszła do wniosku, że poczuła, że musi pójść na pielgrzymkę.
Tak, to niestety muszę się przyznać, że jakby teściowa była.
Ach, to teściowa.
Przyczyniła się do dobra.
Przyczyniła się do dobra.
Czyli nie tylko są złe teściowe.
Oczywiście, że nie.
I ona była wtedy pierwszy raz z tego, co
wspomnieliście. Tak. I mimo, że miała takie właśnie podejście do pielgrzymki, że absolutnie jakby, no był taki czas, kiedy troszeczkę krytykowała, a po co, a na co chodzić i komu to potrzebne. Faktycznie, taka była jej droga, natomiast wtedy, kiedy w tą rocznicę powiedziała, że no, coś poczuła, że ona musi pójść akurat na tą pielgrzymkę rocznicową i że ja nie chciałam jakby jej samej zostawić z tym całym doświadczeniem, no jak ona sobie poradzi, a czy ona będzie wiedziała, jak się tutaj co załatwia, jak, no trochę organizacyjnie, no to podjęliśmy decyzję, wtedy była nas, piątka dzieci była wtedy, tak? Nie, bo raz Zosia była, czyli piąte nasze dziecko, to wtedy właśnie podjęliśmy tą decyzję, że pójdziemy z moją mamą, żeby ją wesprzeć. No i tak zostało.
Ale to może tak patrzę z perspektywy czasu. Po latach widać, że to łaska jubileuszu trzech wieków pielgrzymowania.
Tak.
To można odczytać.
Myślę, że rzeczywiście ten jubileusz 300-lecia pielgrzymowania był swoistym magnesem, kiedy widać było ogromne zainteresowanie i robiło to niesamowite wrażenie na tej liczbie. To już 300 lat. 300 lat pielgrzymowania. To jest fenomen. Rzeczywiście nie myślę, że nie tylko w skali naszej ojczyzny, a w skali Europy, że jest tak zachowana ciągłość pielgrzymowania z Warszawy na Jasną Górę. I
przy tym szacunek do wszystkich właśnie tych tradycyjnych pielgrzymek, wiekowych pielgrzymek.
W studiu jest Dawid. Dawidzie, ty szedłeś po raz pierwszy, gdy pielgrzymka miała 300 lat, a ty ile wtedy miałeś lat?
No.
Ile miałeś lat?
Ile miałeś lat?
Teraz masz 10?
6.
No to był przedszkolaki.
6. Co powiesz o pielgrzymowaniu?
No, powiem tak, że kiedy miałem 6-7 lat, jeszcze jeździłem w wózku, bo to był dla mnie szok i chodzić tyle. Ale teraz zrozumiałem, że opłaca się chodzić tyle kilometrów dla Boga i dla Maryi. Teraz to, no jestem starszy, dlatego potrafię tak chodzić. No.
Co najbardziej tobie podoba się, co robi największe wrażenie na tobie podczas pielgrzymki?
No, śpiewanie razem z grupą, co tam jeszcze, na przykład mam tam, lubi mnie tam dużo osób i fajnie się z nimi chodzić, czas z nimi, tak, no.
Czyli więzy przyjaźni, piękne.
Dawid, to jest tam na taki dosyć... Charakter i zachowanie jest taki, wszędzie go pełno, dlatego czasami jest tak, że pielgrzymk przychodzi dwa razy, w to i z powrotem. Jak grupa idzie, to on w tym czasie
uczciwie nadrabia,
przód i tył.
Przejechane lata.
Dokładnie, nadrabia przejechane lata. Jest wielce niepocieszony, kiedy
musi podjechać.
Kiedy musi podjechać.
To już jest tragedia dla Dawida, bo powiem tak, że my na pielgrzymce się musimy podzielić ja chodzę z najmniejszym, który jest w wózku, a Darek się zajmuje dwoma chłopakami i Zosią na ten moment. No i kiedy na przykład się wymieniamy, bo jest tak, że jeden, dwa etapy, bo jest z nami oczywiście samochód, żeby to wszystko jakoś ogarnąć, no nie zawsze dzieci dadzą radę też faktycznie iść, więc kiedy mąż podjeżdża jeden etap, a ja idę z najmłodszą i z dziewczynami, no to Dawid musi podjechać, to jest wtedy strasznie po prostu... No i niezadowolony, prawie że obrażony, a że musi podjechać, a powiem, że w zeszłym roku poza jednym etapem podjechanym, to Dawid faktycznie całą drogę przeszedł.
Dwoma.
Tak, bo musiał jechać ze mną ustawiać namioty.
Tak.
Był bardzo niepocieszony.
Ale rzeczywiście, gdy chodzi o to pielgrzymowanie, znam takich pielgrzymów, że poczuwają sobie to jako... trochę taki dyskomfort, jeżeli muszą podjechać i były takie przypadki, że ktoś przyjeżdżał po pielgrzymce, żeby ten etap przejść pieszo. A więc to jest...
Jeszcze jedno pytanie do Dawida, ponieważ wiemy, że dzieci zawsze mówią prawdę i ich słowa są mniej okrągłe niż dorosłych. Dawidzie, czy rodzina, którą jesteście na pielgrzymce, bardzo różni się od tego wszystkiego, co dzieje się w domu? Czy na pielgrzymce mama z tatą są inni, siostry są lepsze? Czy ty jesteś lepszy?
No, można tak powiedzieć.
Krótko,
precyzyjnie.
No powiedz to, co myślisz.
No bo wtedy wiem, że jesteśmy w obecności Boga, tak, i Maryi, i że... raz na rok możemy mieć do siebie kupę szacunku, bardziej niż w domu. No, dlatego mi się tak wydaje.
Czyli pielgrzymka pomaga być lepszym.
No tak, tak.
Mhm. No na pewno tata wtedy jest więcej zwany.
Słucham?
Tata jest więcej zwany.
No, to nie zawsze tak. Chyba. Tak, tak. To zawsze dobrze, czy nie zawsze?
Zawsze dobrze.
Zależy.
Bo jak stawia wymagania, to już trudniej, nie?
No.
Ale to jest ważne.
Rodzina ikoną Boga. O dalszych elementach tego przygotowania na pielgrzymkę. Często mówimy o trudzie pielgrzymowania, o tym, że to są ciężkie kilometry, trzeba mieć dobre buty, trzeba być dobrze przygotowanym. Rzadko rozmawiamy tak bardzo konkretnie o tym, co pielgrzymka wnosi, co daje nam konkretnie, wymiernie, jak również tym, których odwiedzamy, tym, którzy przyjmują nas do naszych domów.
Wymiernie?
Wymiernie.
Wymiernie to nieprzespane noce, obolałe nogi. To
wszystko boli.
Zamieszanie w miejscowościach, gdzie jesteśmy, Boże, takie święte poruszenie.
Sierpiętnicy.
Ale można trochę schudnąć.
Ale w
nigdy mi się nie zdarzyło.
W rzeczywistości daje ogromne bogactwo duchowe. Myślę, że tutaj nasz kierownik chodzi po wszystkich grupach pielgrzymkowych, stara się przynajmniej przychodzić z przesłaniem. I sam doświadcza, i pewnie niech nam o tym powie, bo widzi tę różnorodność, ale jednocześnie jakąś jedność i piękno wśród tych ludzi.
Przychodzi mi taka refleksja w jednej z pozycji jakiegoś autora niemieckiego, który trochę analizował historię pielgrzymowania, zwrócił uwagę, że właściwie stopy pielgrzymów ukształtowały pewną tożsamość Europy. Szczególnie pielgrzymki do Santiago de Compostela, one były tym, które integrowały Europę, bo to właśnie na pielgrzymim szlaku zaczęło się organizować życie, hotelarstwo, miejsca spotkań i tak dalej. To jest coś, co jest bardzo piękne, to w pewnym kontekście historycznym. Natomiast w przypadku naszej pielgrzymki, tak przyglądając się rzeczywiście w grupach, jak to wygląda, sam byłem świadkiem, jak ktoś wysyłał kartkę po raz pierwszy po latach do kogoś ze swojej rodziny ze słowem przebaczenia. To pielgrzymka trochę skruszyła jego serce, a może kogoś z rodziny, kto się modlił w tejże intencji. Chyba ojciec Jan opowiadał, pamiętam taką historię, jak pewna osoba modliła się jakaś starsza pani w intencji swoich synów. Niosła kamień, który miał obrazować pewne serce tychże synów. Dziwili się pielgrzymi, a po co ten kamień, dlaczego? I mówi, że to ten kamień przypomina trochę takie stwardniałe serce właśnie tychże synów. Mówi, ja go skruszę przez wymiar modlitwy.
To było dziwne wotum dla Matki
Bożej. To było dziwne wotum dla Matki Bożej. Nigdy nie znamy do końca tych intencji, które są ukryte gdzieś wewnątrz. Ludzie robią to bardzo dyskretnie. No nie wszystko jest na wynos, żeby o tym mówić. Ale jestem pod ogromnym wrażeniem, jeżeli ktoś podejmuje się takiego dzieła i myślę, że zrobimy z czasem, albo poprosimy pielgrzymów o takie świadectwa, które mogłyby trochę pokazać od kulis rzeczywiście to, co jest ukryte w ludzkim wnętrzu. To byłoby bardzo piękne i też byłoby się takim umocnieniem wiary każdego z nas, może jesienią, zimą, kiedy będziemy trochę już w domu. Takie świadectwa już były i być może podejmiemy się tego wyzwania.
To jest ogromne dobro, które rodzi się w ludziach, bezinteresowne dobro. Zawsze nieodparte wrażenie robią ci, którzy pozdrawiają pielgrzymów, dzielą się tym zwyczajnym dobrem. Jeszcze można spotkać, zwłaszcza jak się idzie przez ziemię opoczyńską, że gdzieś w cieniu drzewa klęczy sobie starowinka, ma złożone ręce i modli się, bo dla niej pielgrzymka jest świętym znakiem. I w ten sposób dołącza się do tej wielkiej modlitwy ludzi idących na Jasną Górę. To widać ci, którzy podchodzą, biegną, wciskają kartkę z intencją, pomódl się za mnie na Jasnej Górze w tej intencji. To takie nieoczekiwane spotkania zupełnie, nieoczekiwane spotkania, które sprawiają, że rzeczywiście rodzi się jakaś szczególna wspólnota ducha, która nas jednoczy, właściwie prowadzi nas do jednego celu. Prowadzi nas do Matki Bożej, do domu, tak naprawdę do domu. Każdy chętnie wraca do domu i te powroty na pielgrzymim szlaku są jakoś wyjątkowo widoczne także przez łaskę sakramentu pojednania i pokuty, przez tą wspólnotową modlitwę, głębokie przeżywanie Eucharystii, wspólną modlitwę, ale także dzielenie się doświadczeniem. To, cośmy tutaj wspomnieli o tych rozmowach niedokończonych, kiedy był ojciec dyrektor z nami, to rzeczywiście wymiana doświadczeń. Czasem długie godziny rozmawiają ze sobą pielgrzymi, czasem jest to jakiś punkt zwrotny, pobudzenie do refleksji głębszej rzeczywiście, do tego, by pomyśleć o tym, co w życiu jest najważniejsze. I dlatego pielgrzymka jest tak wyjątkowa i tak bardzo ważna, tym bardziej w kontekście tych zmagań o istotę, najpiękniejsze wartości, które Bóg podarował człowiekowi, o małżeństwo i rodzinę, przywrócić ład Boży w myśleniu, w działaniu, w wartościach ludzkich. Dlatego potrzeba tej wspólnej modlitwy, wspólnego wędrowania. I tak mi się nasunęła refleksja, ponieważ dochodzą nas ciągle jakieś te negatywne wiadomości o Francji, która mówi się, że jest tak bardzo laickim krajem. Tam zorganizowano milionowe wręcz manifestacje i to kilkukrotnie w obronie normalności małżeństwa i rodziny. Może przyszedł czas, żeby również w Polsce pielgrzymki były inspiracją do takiej wzmożonej modlitwy, do obecności pięknych rodzin. Pięknych rodzin, by pokazać, jak jest ogromne bogactwo, jakie to jest wielkie dobro, które dzisiaj ktoś próbuje zniszczyć. Myślę, że na pielgrzymce to widać doskonale. To są setki tysięcy ludzi, którzy idą w ciągu roku i bardzo wiele rodzin. Ten znak musi być znakiem sprzeciwu i dlatego ten program duszpasterski zaproponowany tutaj przez kierownika i cały zespół przygotowujący pielgrzymkę jest chyba jakimś zaproszeniem, inspiracją właśnie do odpowiedzi, takiej pięknej odpowiedzi współczesnemu światu.
Wspaniała Matka.
Wspaniała Matko, do Ciebie ludzie biegną po pomoc w trosce i trudzie, a Ty pomagasz nam i patrzysz na nas czułym spojrzeniem, pragniesz pomagać swoim ramieniem, bo Ty nadzieją nam. Tyle lat już kochasz, kochasz nieustannie, serce swe otwierasz dla bliźniego, dla mnie. Jesteś nam prawdy, drogą do Syna.
za Twoje troski i Twoje starania. Chcemy Cię darzyć pełnią zaufania. Dzięki Ci za to, że jesteś nam matką. Błogosław młodzież, utwierdź rodziny, weź w swą opiekę polskie dziewczyny, bo Ty wciąż kochasz nas. Czarna Madonno, z Tobą idziemy, na jasną górę pielgrzymujemy, a Ty wciąż kochasz nas. Tyle lat już kochasz, kochasz nieustannie. Serce swe otwierasz dla bliźniego, dla mnie. Jesteś nam prawdy, drogą do Syna. Za Twoje troski i Twoje starania chcemy Cię darzyć pełnią zaufania. Dzięki Ci za to, że jesteś nam matką. Idziemy, Matko, drogą pielgrzymki, Tobie dajemy nasze wysiłki, bo Ty prowadzisz nas. Ty zaś, o Matko, proś Syna swego, staw się za nami, Matko, do Niego, by On wysłuchał nas. Tyle lat już kochasz, kochasz nieustannie. Serce swe otwierasz dla bliźniego, dla mnie. Jesteś nam prawdy, drogą do Syna. Za Twoje troski i Twoje starania chcemy Cię darzyć pełnią zaufania. Dzięki Ci za to, że jesteś nam matką. Dzięki Ci za to, że jesteś nam matką.
Ileż talentów i głosów rozwinęło się nagle w studiu Radia Maryja. Każdy zna ten utwór jako pielgrzym. Wspaniała matka, rodzina ikoną Boga, przygotowanie do 304 warszawskiej pielgrzymki pieszej na Jasną Górę. Zapraszamy Państwa do współtworzenia naszego programu, naszej audycji przez telefoniczny kontakt z naszym studiem, z naszą rozgłośnią. 56 655 23 55 lub 56 655 23 56. W naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200. Dla słuchaczy spoza granic ojczyzny 48 56 655 23 33 lub 23 66. Radio Maryja, halo? Halo? Radio Maryja? Radio Maryja, halo? Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Mówi Stefan z południowej Polski. Obecnie moja parafia Karniowice, Dulowa, dekanat Trzebiński. A rodem jestem z Krzepic, gdzie to się zatrzymywały wszystkie pielgrzymki, takie jak Kaliska, Sieradzka, Wielkopolskie te pielgrzymki, Wieluńska i wszystkie te obrzeżne wkoło Częstochowy. Więc były to czasy takie, ja mam obecnie 70 lat, minęło mi i pamiętam jak dziś, jak żeśmy uciekali po polach, co nas tam przeganiali milicjanci z Lotnej i tak dalej. Ale myśmy tworzyli z powrotem pielgrzymkę, szliśmy. Po prostu to były czasy nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia. Pamiętam jak dziś, jak wyszedłem z wojska i zobaczyłem, wstąpiłem na Jasną Górę podziękować Matce Boże za Bożej za ten przebyty czas w wojsku. I nie zapomnę, co zostało później wymazane, jak napisali na murach, precz z biskupami polskimi, zasprzedali się możnowładcom niemieckim. A ile razy podczas uroczystych mszy świętych do Matki Bożej, bo przecież wiemy, że to jest sanktuarium słynne na cały świat. Ile razy zagłuszali tymi kukuruźnikami, jak była uroczysta suma. Pamiętam przecież, widzę jak dzisiaj świętej pamięci naszego prymasa tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego. Naprawdę te wszystkie pielgrzymki, wszyscy ci biskupi oddani księża, lud wierny, to naprawdę to było coś nie... coś takiego, co budowało nas wszystkich, tych pielgrzymów, tych pątników, to nas tak budowało. Wchodziliśmy od rynku wieluńskiego, te stare kamienice, co były z bramami wjazdowymi, takimi łukowymi, to się mieściły te furmanki pod plandekami, nie było nagłośnień jak dzisiaj. I proszę ojca, proszę szanownych gości w Radiu Maryja, myśmy szli z taką werwą, nie zapomnę do końca życia, bo przecież ani orkiestry, ani nic z nami nie było, jak żeśmy śpiewali na przykład litanię, która się ciągła do Matki Bożej Loretańskiej, tośmy ją śpiewali prawie godzinę w rytmie marsza. Idźmy, tulmy się jak dziadki, cześć Maryi, do serca Maryi Matki, cześć Maryi. Cześć Maryi, cześć i chwała, śpiewaj, śpiewaj, Polsko cała. Cześć Maryi, cześć, to tylko jeden taki ten, albo na przykład w rytmie marsza. Kyrie eleison, zmiłuj się nad nami, Ty jesteś różany kwiat. Jezus Maryja, śliczna lilia, woła cały świat. I tak całą litanię żeśmy prześpiewali nieraz, a inne różne wszystkie te pieśni maryjne. To było coś, po prostu tego się nawet, no, opisać by to ktoś mógł. Ale dzisiaj to już, ja wiem, no... każda uroczystość ma swoje brzmienie, ale to, co wtedy było, to dzisiaj, nagłośnienia, wszystko jest, to całkiem inna pielgrzymka. Jest to więcej takie, że tak powiem, zmechanizowane, zmotoryzowane, bo przecież już furłanki konne nie ciągną słynnych tych wozów. No po prostu... Nie mogę tego zapomnieć, ja to widzę na co dzień. Ja to naprawdę widzę na co dzień. I z tego, co słucham gdzieś tak od godziny, to na pewno ten czas dzisiejszy jest innym czasem, jak te pielgrzymki, które były po wojnie. Naprawdę to jest inny czas. Nie te drogi, nie ta komunikacja. Naprawdę to jest całkiem inny czas i masę różnych wspomnień, różnych wrażeń, które przeżyłem, które pamiętam, składam na ręce Najświętszej naszej Matki, że dane mi było to wszystko widzieć, przeżyć, przetrwać i do końca życia będę to miał w pamięci. To tyle. Życzę wszystkiego dobrego. Szczęść Boże, dobrej nocy i pozdrowienia dla całego Radia Maryja, dla wszystkich ojców i dla wszystkich, którzy pomagają Radiu Maryja, w tym i ja jestem. Szczęść Boże.
Bóg zapłać.
Panie Stefanie, ale dziękujemy za to przypomnienie. Mówił Pan o trudnym czasie i o tej wielkiej ludzkiej solidarności i dobroci. I o tych ubogich środkach, które wystarczały, żeby przeżyć radość wspólnego pielgrzymowania i spotkania z Matką Bożą. Ale przyszły, tak jak Pan zauważył, nowe czasy, przyszły lepsze możliwości. Pozostały te same kilometry, ten sam trud, ale przyszło nam się zmagać z nowymi problemami i trudnościami, o których w Pana pokoleniu pewnie nikt by nawet nie śnił jeszcze. Wtedy było jeszcze tyle normalności i tyle dobroci, a dzisiaj próbuje się to wszystko zniszczyć. Przychodzą nowe wyzwania i dlatego pielgrzymka w dalszym ciągu jest jakimś szczególnym wołaniem o obecność Boga w życiu człowieka i dlatego jesteśmy wdzięczni za tę historię, za tę ciągłość i tym, którzy wchodzą w kolejne rozdziały tej wielkiej historii obecności Pana Boga na polskiej ziemi i opieki Matki Najświętszej.
Panie Stefanie, bardzo dziękujemy za tą, za ten telefon. Mam taki piękny cytat, który jest pewnym obrazem tego, o czym Pan mówił. Te trudności zewnętrzne, one są istotne, ale one się dzieją w jakimś celu. One są o coś, o kogoś. Towarzysz Władysław Gomułka napisał kiedyś taki tekst do Jerzego Zawiejskiego. Proszę posłuchać, bo on obrazuje właściwie, o co jest jak gdyby to wzmaganie. Kościół prowadzi z nami wojnę, ale tej wojny nie wygra. To my ją wygramy, a was zmiecie historia. Wyszyński ciągle czegoś żąda, czegoś się dopomina. On chce mieć rząd dusz. Rząd dusz ma w tym kraju socjalizm. Socjalizm sięga po duszę. Kościół nie ma do tego prawa. Proszę zwrócić uwagę, że sprawa idzie o duszę człowieka, o jego wnętrze. Że tu jest ręka, łapa wyciągana po to, co najcenniejsze. To, co widzimy na zewnątrz, jest pewnym zmaganiem, jak najbardziej trudnym, bolesnym, ale istotą rzeczy było sięganie do wnętrza człowieka i tego bali się komuniści, kiedy pielgrzymka przechodziła, ale okazuje się, że te proste, prymitywne wręcz środki, które nawet z strony technicznej, jaki ten sprzęt jest, taki jest, z czym do czego? Niech pan zobaczy te tuby, które ileś tam 20 wat mają wobec jakiegoś koncertu, gwiazdy, to są mega waty. Co to za proporcje? A jednak właśnie te skromne środki okazuje się, że mają moc rażenia.
To jest właśnie ten Dawid chyba z tym kompleksem i kamieniem.
Wariatem.
Ale to jest
gdzie można takimi środkami mniejszymi niż koncerty, niż jakieś wielkie organizacje, tylko z tą tubą i z tym małym radyjkiem iść i śpiewać na chwałę Panu Bogu. A gdzieś ludzie to słyszą i klęczą i ich to wzrusza. I może nawet jest to kwestia też nawracania się tych osób, które patrzą.
Ależ pokora prostej niewiasty zniszczyła potęgę zła. Fiat, to jedno fiat.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Niech będzie pochwalona Maria Matka Zawsze Dziewica. Ja dzwonię z Podhala, z Nowego Targu. Właśnie w tej chwili zmierza pielgrzymka nasza. Ja nie mogłam iść.
A jak pani ma na imię?
Na góralską pielgrzymkę. Bardzo dużo chodziłam. Dzieci swoje wciągłam, jeszcze inne. Ale nie odchodzi. To są przepiękne chwile. To jest umocnienie ducha. Do dnia dzisiejszego pamiętam. Nawet mamy z pielgrzymki góralskiej wiele małżeństw zawieranych było. Także i na pielgrzymce warszawskiej chrześniak mojego męża już jak były Światowe Dni Młodzieży właśnie w drodze do Częstochowy przed tą pielgrzymką i zawierali związek małżeński. Teraz jak przyjedzie papież, to będą już obchodzić 25-lecie małżeństwa. Halo.
Dziękujemy. Proszę nam się przedstawić jeszcze na zakończenie.
Janina z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa z Nowego Targu. No nie jestem bardzo wzruszona. Po prostu.
Dziękujemy bardzo.
Jakbym dziś dała radę, to jeszcze bym dziś poszła z moimi wnukami. Moje już zaczęły pielgrzymować dzieci, jak miały 4 latka, jak były bliźniakami.
Przepraszam tylko na sekundę, ja panią pozdrawiam. Jestem również z Nowego Targu. Jest mi bardzo miło.
A można wiedzieć imię?
Słucham?
Można wiedzieć
Dominika, imię? Dominika. Dominika Dominiak, ale w Nowym Targu wtedy jeszcze kurzę ja.
Aha, no to chyba na pewno rodziców znam.
A możliwe.
Ja jestem stare pokolenie.
Możliwe.
Pani Janino, a pamięta pani te śpiewy góralskie? Jak górale śpiewali.
No, gdzieś mogę zaśpiewać.
No to zaśpiewać. Hej tam spod tater, spod sinych tater.
Hej tam spod tater, spod sinych jater. Hej po duchu jecholny wiater. Hej po duchu je, leci z nowiną. Ze górale idą do Maryi. A jestem tak wzruszona, że nie dam rady więcej.
Hej, poduchuję z radością, leci matce góralskie, wiedzie dzieci.
No.
Tak pięknie śpiewają górale.
Było... A już nie dam rady, może innym razem. Ale szczęśliwą Boże i pozdrowią całą... Całe Radio Maria i tego, i naszego Ojca Ryzyka, i wszystkich, i tych, nawet tych wolontariuszy, którzy tam, świeckich, którzy posługują.
Bardzo gorąco dziękujemy.
Ja, żebych po prostu mogła, ale ja mam teraz tak, że mamę mam, którą ma 99 roków i też trzeba trochę być i w chałupie i zająć się. Ale jak mi pomógł, no to jeszcze może się kiedy wybieram z naszą ekipą, bo stale wspominamy.
Pani Janino, gratulujemy, dziękujemy, a wszystkim...
Nie ma czego, to wszystko od Boga było, bo mnie tak w chałupie nauczyli. To mi przekazali.
Dziękujemy bardzo i gratulujemy wszystkim góralom, którzy idą do Matki Bożej i będą rzeczywiście na góralską nutę śpiewać na placu przed szczytem.
Pani Janino, ja pamiętam również pielgrzymkę góralską, ponieważ sam też organizowałem, pielgrzymowałem na Jasną Górę podczas mojej posługi na Bachledówce. Także Józek nie zabocył tego czasu. To jest bardzo piękne, pielgrzymować z góralami, niepowtarzalne i rzeczywiście sama przyjemność pokonywania wspólnie tego trudu. Bardzo, bardzo miło Panią słyszeć.
Kolejny telefon, prosimy, Radio Maryja, halo. Szczęść Boże.
A to można do audycji?
Jesteśmy na antenie, kogo witamy?
A ja dzwonię z Lubelszczyzny.
I Pani ma na imię?
Z Lubelszczyzny. Ja takie krótkie świadectwo chciałam dać o uzdrowieniu. Rok 1987 i idziemy z pielgrzymką zamojską i niosę prośbę do Matki Bożej o uzdrowienie wnuczki. Wnuczka miała 17 lat i proszę ojca, chora na nowotwór. Lekarze nie rokowali jej, no nie dawali jej po prostu nadziei na dłuższe życie. I w tej chwili dziadkowie już nie żyją. Wnuczka ma 45 lat, a jeszcze mówili, że nie będzie miała dzieci. Dzięki prośbom do Matki Bożej Jadzia urodziła troje dzieci. Czuje się dobrze. Choroba minęła. To ja tylko tak krótko, nie będę zabierać miejsc.
A jak pani ma na imię?
Ja mam Romka na imię. Ze świętego Dominika z parafii w Turobinie. To jest
Weronika, tak?
Parafia świętego Dominika. To jest Aroma. Turobin, Lubelszczyzna.
Dziękujemy.
To prosimy także to świadectwo zapisać i przesłać na Jasną Górę, bo to jest działanie Matki Bożej, właśnie tej ufnej modlitwy, prośby, która została wysłuchana, to będziemy bardzo wdzięczni. No to jest potwierdzenie tej wiary pielgrzymującego Kościoła i wstawiennictwa Matki Najświętszej, której doznaje wielu pielgrzymów. Dziękujemy za to piękne świadectwo.
Tropieni, a syn śliwi dadzą Maryi nie ino troski, nie są radości z każdej wioski. Dadzą Maryi nie ino troski, nie są radości z każdej wioski. Thank you. brzeg musi patrzeć słonka jasnego. Maryjo, naucz se nas tego. Z brzeg musi patrzeć słonka jasnego. Maryjo, naucz se nas tego. Prowadź nas, matko, bez polskie role. Niech zaśpiewają ci górole. Niech ci do tronu nie są nowiny. Z polskiego domu dziedziny. Niech ci do tronu nie są nowiny. Z kostego domu i dziedziny.
O pielgrzymowaniu na Jasną Górę, zwłaszcza o 304. Warszawskiej Pierwszej Pielgrzymce, która wyrusza już 6 sierpnia. Pod hasłem Rodzina ikoną Boga, a w naszym studiu kierownik pielgrzymki, ojciec Marek Tomczyk, ponadto ojciec Kamil Szustak i państwo Dominika i Dariusz Dominiakowie, synem Dawidem. Prosimy bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
No, ojciec Benedykt nie słyszy tego, co powiem, bo zwracam się do moich ukochanych ojców Paulinów, moich współbraci pielgrzymkowych. Oni się nie obrażą, bo dobrze wiedzą, że ja jestem, że ja mam, że jestem wiekiem starszy, jeżeli idzie o pielgrzymowanie od nich, ale muszę im powiedzieć, uważajcie ojcowie na ojca, tutaj dzwonię z Podhala, na ojca Benedykta, a tu się mówi Benedykt, nie Benedykt. Uważajcie na niego, bo pielgrzymował do Santiago Compostela. I właściwie, jak już mówiłem i dziękowałem, on pielgrzymował z papieżem, jak wszyscy wiemy, do Południowej Ameryki. Ale chcę powiedzieć dwie sprawy. Tak się zastanawiałem w czasie tego, co mówi, najpierw bym tak powiedział, bo tak się czuję jakoś bardzo blisko związany i z ojcem Markiem, i z ojcem naszym. No, pamiętam ten moment tam w tym lesie, była msza święta w czasie pielgrzymki i taka radość, przyjechał ojciec generał. I tam wtedy ojciec Marek pamięta, jak robiłem tą fotografię z ojcem generałem, taty, mamy. I tak minął rok i okazało się, że taty już nie ma, że tato już odszedł do pana. I to jest ten rzeczywiście prawdziwy etos pielgrzymowania. Natomiast jeśli idzie o tą drugą sprawę, którą chciałem się... jest taka, czasem się tak da tylu lat, przecież tak... No, już się właściwie
nie różni. Panie Krzysztofie, jakieś problemy na łączu.
Kochani, jeszcze muszę to powiedzieć, no, że w tym roku miało miejsce ta sytuacja z księdzem biskupem Zimowskim. Jak ja się dowiedziałem z radia, że tam już właściwie jest sytuacja ekstremalna i może umrzeć, to ja natychmiast na trasę pielgrzymki zadzwoniłem do wszystkich parafian w Paradyżu Wielkiej Wielkowoli, żeby zrobili natychmiast nocne czuwanie w sprawach biskupa, bo on na moją prośbę ogłosił tu sanktuarium najdroższe krwi Pana Jezusa. Ja jestem głęboko przekonany i biskup też to przekonanie ze mną powiedział, kiedy jechał już na rekonwalescencję, że naprawdę ta krew Pana Jezusa, którą my tam świętujemy w Paradyżu, że ona tam jednak zadziałała. I to jest właśnie to, co chciałem powiedzieć, że pielgrzymka pielgrzymce jest jednak nierówna, a za tatę nam kochanego kierownika pielgrzymki księdza Marka, który był ostatnim pożegnanym przeze mnie pielgrzymem w zeszłym roku, bo odleciałem od razu do Rzymu. I cały czas o tym tacie myślę. Jeżeli Pan mógł pozwoli się spotkać, to wrócimy do tych tematów. Dlatego błogosławmy sobie nawzajem i dziękujmy Panu Bogu, że ta trasa jest. I że tak jak to małe dziecko powiedziało, wychwalać i Pana Boga, i Jego Najświętszą Matkę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Panie Krzysztofie, miło Pana słyszeć. Jest Pan weteranem pielgrzymkowym, nieodłączną cząstką naszej pielgrzymki, wręcz historii pielgrzymkowej. Bardzo Panu dziękuję za to wspólne wspomnienie z rodzicami przed przedbożem. Chciałbym tylko dodać i jednocześnie poprosić Pana, bo Pan świetnie archiwizuje te nasze pielgrzymki. Pan fotografuje, Panie Krzysztofie. Będzie miło, jeżeli jakoś spotkamy się wspólnie i będziemy kontynuować to dzieło. oraz w jaki sposób można to skatalogować, bo to jest bardzo cenny zapis historyczny naszej pielgrzymki, dlatego myślę, że niebawem się spotkamy na trasie pielgrzymki i będziemy mogli wymienić jakieś wspólne spostrzeżenia i podzielić się tym dobrem, które Pan czyni.
Prosimy, Radio Maryja.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja chciałabym dodzwonić się do studia.
Jesteśmy. Prosimy wyłączyć radio odbiornik, przedstawić się i zabrać głos.
Już ściszam. Mam palec na przycisku i zaraz ciszę, jak tylko...
No jesteśmy na antenie, proszę Pani, i usilnie błagamy o to.
Już na antenie? Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Zofia z Kamienia Pomorskiego.
Prosimy.
Z serdecznymi pozdrowieniami dla ojców Kamila i Marka. Była podniczka warszawskiej pielgrzymki. 26 razy byłam na pielgrzymce. Ostatnią pielgrzymkę odbyłam jako 300. Ale nie o tym chciałam mówić, o swoich pielgrzymowaniu. Zanim wyruszyłam na pielgrzymkę, 20 lat walczyłam z pielgrzymką. Walczyłam z moimi bliskimi, którzy szli na pielgrzymkę. A zaczęła moja mama w 63 roku, o którym ojciec Kamil wspominał, pamiętny, feralny 63 rok, kiedy pielgrzymka była zabroniona. Moja mama niosła całą drogę walizkę, ponieważ pojechała i już się nie cofała. A ja później w następnych latach, widząc w jakim stanie zdrowia jest, próbowałam ją zatrzymać. Próbowałam na różne sposoby. Ale co roku przybywały inne osoby. Dołączały do mamy. Szły razem. Coraz więcej ludzi. To daleko od nas. Do Warszawy już kawał drogi. Ciężko wtedy było pociągiem jechać. Trzeba było 4 sierpnia wyjeżdżać tu od nas po południu, żeby dotrzeć na 5 do Warszawy. Ale uparcie i mama, i inne osoby szły. Któregoś roku pożegnałam na dworcu, szłam co roku pożegnać. Się śmiałam, krytykowałam to, że obóz wędrowny sobie zrobił. Któregoś roku moje harcerki dołączyły do mamy i poszły na pielgrzymkę. Ja tak szczerze mówiąc, chyba im cały czas tego zazdrościłam. I przyszedł pamiętny 84 rok, kiedy rodziną całą zasiedliśmy tak przed wakacjami. I każdy mówił, co planuje na wakacje, co planuje, jako że kilka osób w szkole pracowało. I tak sobie przyszła moja kolej i ja wtedy powiedziałam, a ja wybieram się na warszawską pierwszą pielgrzymkę. Cisza zapadła grobowa. Poszłam do tej, pojechałam na pielgrzymkę. Rodzina mi pomogła się przygotować. Oczywiście mama już wtedy nie chodziła, bo już miała nogę złamaną wcześniej. Pojechałam na pielgrzymkę po raz pierwszy w 84 roku. Szłam w pierwszej grupie, tak, żeby tradycji stało się zadość, tradycji rodzinnej. I wtedy ojciec Witold, nie pamiętam nazwiska, prowadził. Później ojciec Jan Bednarz rok i ojciec Longin przejął. 5 lat później musiałam spędzić lato w szpitalu, ale miałam wcześniej zrobione przeźrocza z pielgrzymki. I te przeźrocza pomogły mi przetrwać szpital. I codziennie przychodził taki dziadek Bazylii do sali i mówi, to gdzie dzisiaj idziemy? Do tego przychodziła młodzież z gitarami i ze śpiewem i wędrowaliśmy codziennie na sali szpitalnej, również na pielgrzymce. To był 89 rok. Piękny rok, kiedy Polska powiedziała władzy dotychczasowej nie. Ja wtedy nie mogłam być na pielgrzymce. A poszłam z powodów politycznych w 84 roku. Tylko już w pierwszym dniu zorientowałam się, że na pielgrzymce nie ma miejsca na politykę. Że tutaj jest cel inny i znalazłam ten inny cel. I do końca mojego pielgrzymowania, miałam później jeszcze jeden rok przerwy, z 300. pielgrzymką zakończyłam pielgrzymowanie, jeszcze przez dwa lata jeździłam powitać. Teraz chodzę o kulach, no i nie bardzo mogę nawet jechać przywitać. Ale wszystkim pielgrzymom życzę dużo siły, zdrowia, wytrwałości, a ja będę was wspierać w modlitwie.
Pani Zofio, ale...
z Bogiem.
Pani Zofio, niech się pani jeszcze nie rozłącza. Taka serdeczna prośba,
gdyby to ojca brat był, przepraszam, że powiem, gdyby to ojca brat był, to bym się przedstawiła jako gata z kamienia.
Natomiast pani Zofio, taka prośba serdeczna, żeby pani opisała tę historię, ponieważ ewidentnie widzimy tu działanie łaski Bożej i siłę świadectwa tego uporu, świętego uporu pani mamy, która nie zważając na nic, każdego roku, pomimo wielu słabości, podejmowała ten trud. Myślę, że to było potrzebne, żeby rozbudzić w pani właśnie tą świętą zazdrość. Pani im czegoś zazdrościła. Właściwie innego świata. Że tak powiem, człowieka, który walczył z pielgrzymami, stał się orędownikiem, wielkim orędownikiem sprawy pielgrzymowania. A myślę, że to ciche apostolstwo także w szpitalu i tego starszego pana i tej młodzieży pokazuje...
Ach, to była jedna z najpiękniejszych moich pielgrzymek.
No właśnie.
Mimo, że no, nie byłam na niej, ale... sercem i duszą byłam całym sercem z wami.
Bo myślę, że to jest piękne świadectwo, jak wygląda ukryte promieniowanie dobra. Właśnie ta pokora tych ludzi i ta wewnętrzna potrzeba serca, która jest silniejsza niż wszystko. I dlatego warto takie świadectwo rzeczywiście spisać i do warszawskiego klasztoru ojcu Markowi nadesłać, ponieważ to jest historia człowieka, właśnie to rodzina ikoną Boga, właśnie ta wspólnota. To zatroskanie o siebie nawzajem, to ewidentnie widzimy, w jaki sposób to dobro przychodzi dla człowieka. Pan Bóg wybiera czas, miejsce, wtedy, kiedy jest to najwłaściwszy moment. Myślę, że pani jest tego dowodem i dlatego tak trochę humorem, na czterech szybciej pani dojdzie. Zapraszamy.
Proszę ojca, czekam na operację. Jak będę miała drugą operację, drugiego biodra, to mam nadzieję, że jeszcze dołączę do pielgrzymki.
Zapraszamy całym sercem.
Taką mam nadzieję i w to wierzę bardzo mocno. Wydaje mi się, że tak będzie. A ojcu Markowi, do ojca Marka mam prośbę. Ojcze, proszę przywrócić grupę szóstą. 5 lat tylko w jedynce szłam, później w szóstce. A dzisiaj mojej grupy nie ma. Do jakiej grupy ja wrócę? Jak
do każdej.
Pani Zofio, grupa szósta istnieje z grupą siódmą. To jest taki romans, który wyszedł z konieczności. Może stanie się związkiem stałym. Znaczy, no są pewne okoliczności, które być może są niezrozumiałe przez pielgrzymów. To są trudne decyzje, które czasami musi kierownictwo podjąć. Ale jest zachowany pewna numeracja w grupach i tego nie będziemy podważali. Natomiast zobaczymy, co Pan Bóg da i bądźmy otwarci na znaki czasu i przyszłość. Ale tak jeszcze chciałem tylko nawiązać do tego, o czym Pani powiedziała, do tego wzmagania, bo to jest bardzo ważny wątek właśnie trochę, że to człowiek był na początku anty. Przecież to jest wpisane w historię i też Jasnej Góry. Generał Müller, który przyjechał z wojskiem szwedzkim, tak popatrzył na tę górę i mówi: dajcie mi 24 godziny, a ten kurnik zburzę. Okazuje się, że te kolubryny no, szybko zardzewiały szwedzkie, a Szwedzi sobie zęby połamali, wrócili do domu z niczym. I zawsze jest jakiś opór w człowieku wobec tego, co Boże. Ale okazuje się, że łaska Boża jest mocniejsza i myślę, że to bardzo jest piękne świadectwo i bardzo Pani dziękujemy.
A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała.
Kolejny telefon, Radio Maryja, halo.
Dobry wieczór, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dzielica, ja w sprawie audycji.
Prosimy o przedstawienie się, jesteśmy na antenie.
Mariusz ze Szczecinka.
Prosimy, panie Mariuszu, i wyłączmy radio odbiornik.
No, mam wyłączony w tej chwili.
Dobrze, jesteśmy.
Dobrze. Czy już?
Tak, panie Mariuszu, jesteśmy, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Mariusz ze Szczecinka.
Teraz zawsze.
Ja słucham od jakiegoś czasu tej pięknej audycji. No i w związku z tym przyszła mi myśl, żeby zadzwonić do radia po raz pierwszy w życiu. No i powiem tak, jestem uczestnikiem pielgrzymki warszawskiej, starym weteranem, i pielgrzymki koszalińsko-kołobrzeskiej. W warszawskiej pielgrzymce przeszedłem 5 razy, w koszalińsko-kołobrzeskiej, która później się utworzyła na początku lat 80., również 5 razy, w sumie 10 razy. I powiem tak, moje pielgrzymowanie było związane zawsze z redemptorystami. Na początku audycji ojciec dyrektor powiedział, że były trudne czasy, nie można było ze Szczecinka pielgrzymować, w związku z tym jeździliśmy pociągiem do Warszawy, na ulicy Karolkowej w klasztorze nocowaliśmy. Bagaże jechały w tym czasie wynajętym gdzieś tam najczęściej cichaczem ciężarowym samochodem. No i następnego dnia już wyruszaliśmy ze słynną, najsłynniejszą pielgrzymką warszawską. To moje pielgrzymowanie zaczęło się pod koniec lat 70. i trwało, tak jak powiedziałem, do drugiej połowy lat 80. Na pielgrzymce poznałem swoją późniejszą żonę, z którą mamy 2 dzieci w tej chwili. Ojciec dyrektor powiedział również, że ze Szczecinka na początku modlił się i obiecał, że będzie pielgrzymował, i takie łaski otrzymał od Maryi, że potem już miał tylu uczestników lekcji religii, że już nie dawał sobie, w cudzysłowie oczywiście, rady. Ta moja żona to jest również siostra żony tego pana Mirka, lekarza, pułkownika z Warszawy. Znamy się wszyscy również z tymi wymienionymi trojgiem ludzi, artystów z Bydgoszczy. I to jest właśnie, to jest pokłosie tego pielgrzymowania, tak powiem, dzisiaj po latach, tego błogosławieństwa Bożego. Bardzo cieszę się, że odezwali się również górale, których kocham, ponieważ moje korzenie są z południa i zawsze się z nimi utożsamiałem. To są ludzie, tak jak powiedział święty i wielki Jan Paweł II, ludzie, na których zawsze można było liczyć, i dobrze, że się odzywają, i dobrze, że w dzisiejszym programie również chcę ich pozdrowić tu bardzo serdecznie. A tak korzystając, nie będę już przedłużał, to chciałbym pozdrowić uczestników, szczególnie ojców redemptorystów, a ze szczególnym, jak gdyby, akcentem ojców redemptorystów, ze szczególnym akcentem ojca, który uczestniczył wtedy w pielgrzymkach naszych redemptorystowskich. Była to 15 pomarańczowa. Ojciec Strzępek, który z tego co wiem od naszych ojców tu ze Szczecinka, z którym jestem blisko, jest w tej chwili w dalszym ciągu w Ameryce Południowej. I w zasadzie, jeżeli nie ma pytań, to czy tam dialogu, to w zasadzie tyle z mojej strony.
Dziękujemy, panie Mariuszu.
Jedna wielka pielgrzymkowa rodzina, okazuje się, ile pokoleń wychowało się w pielgrzymce, urosło w pielgrzymce, można powiedzieć. Tak patrzę tutaj na naszą rodzinę, babcia, która była rzeczywiście wytrwałą pątniczką, zachęciła wnuczkę, potem cała rodzina, potem jakby te pokolenia się cofnęły trochę i dzisiaj idą następne pokolenia. Jak przychodzimy do Studziany, to biskup Zawitkowski, którego pozdrawiamy, który trochę cierpi teraz, jak wiemy, śpiewamy jedną zwrotkę tej pieśni, którą Kamilu nie rozpocznę, dopóki nie będzie śpiewu nam przy świętej. Pieśń Matce Boskiej Studziańskiej. Tam jest taka jedna zwrotka: a gdy do ciebie przyjdzie Warszawa nieujarzmiona, wierna i krwawa, sprawa, by Polska za twą przyczyną stała się jedną świętą rodziną. Myślę, że te świadectwa pielgrzymów i od Tatr, i od morza, i jak słyszymy, ojciec tutaj wspomniany pracuje w Ameryce Południowej i pewnie wszędzie po świecie jest wielu. To jest jedna wielka pielgrzymkowa rodzina. My pielgrzymi Matki Boskiej, naszej Pani Częstochowskiej, jak to śpiewają dawnej pieśni pątnicy.
A Dawid, myślę, że będzie kontynuował kiedyś w przyszłości to pielgrzymowanie. Dawid, jak myślisz?
Tak.
Radio Maryja, prosimy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Montrealu z Kanady, Janina. Halo?
Prosimy, pani Janina.
I chciałam po prostu opowiedzieć moją pierwszą pielgrzymkę do Częstochowy, jak byłam w Polsce. Byłam bardzo młoda, miałam 17 lat. Pielgrzymka z Podhala, która wyruszyła pociągiem z Nowego Targu. I właśnie tak poprzedni pan mówił, że przed Częstochową trzeba było po prostu pociąg zwalniał i trzeba było wyskakiwać. I tak właśnie po polach myśmy uciekali, aż my dotarli na Jasną Górę. No to była już północ, w nocy było. No i każdy tam się ulokował gdzieś, aby oprzeć się plecami, żeby troszeczkę odpocząć. No i rano było odsłonięcie obrazu. To dla mnie było takie wielkie przeżycie. Odsłonięcie, zasłonięcie później wieczór o godzinie 9:00. No i po prostu mam jeszcze zdjęcie z tego właśnie, z tej pielgrzymki. No to nie była taka pielgrzymka jak teraz, po prostu wszyscy mają wyekwipowani są, no po prostu było to męczące, ale naprawdę no dużo przeżyłam i po prostu i mam takie wspaniałe wspomnienia z tego, a 5 lat temu to byłam w Polsce dłużej, na 3 miesiące pojechałam i z siostrami autobusem pojechaliśmy na Jasną Górę. Też dla mnie to było wielkie przeżycie, no i wspomnienia z tych lat takich młodych, prawda? No i to chciałam właśnie przekazać, że i każdemu, kto jedzie z Montrealu, znajomi, to zawsze polecam, żeby właśnie pojechali na Jasną Górę. Bo warto, naprawdę tam się doznaje takich szczególnych uczuć, takich, no i później Maria pomaga w życiu, dużo mi pomogła, no i chciałam to przekazać, a ponieważ jestem tutaj w Radiu Maria i chciałam moją siostrę, która ma dzisiaj urodziny, pozdrowić, bo jej życzenia złożyłam i ją pozdrawiam i moją siostrę bliźniaczkę z Bystrej Podhalańskiej i pozdrawiam bardzo i Bóg zapłać.
Bóg zapłać.
Pięknie Montreal tam na ziemi kanadyjskiej, także Polacy w okolicy Wniebowzięcia Matki Boskiej pielgrzymują ogromną rzeszą do Midland. To jest takie bardzo znane miejsce. Na niewielkim skrawku ziemi jest bardzo skromny ołtarz z taką praktycznie niewielkim wizerunkiem Matki Bożej Jasnogórskiej i tam miałem akurat możliwość być, tylko że akurat w zimie, sroga zima była, straszna, styczeń, śniegi okropne, pojechaliśmy, bo chciałem zobaczyć zwyczajnie to miejsce, posłyszałem trochę o nim. W ogóle rektor tego sanktuarium był wielce zdziwiony, bo o tej porze nikt nie przychodzi tam. Jest sanktuarium zamknięte, ale potem zrozumiał, dlaczego chcieliśmy to zobaczyć. I on się dziwił, postawił nam pytanie, a on mówi, że on tych Polaków w ogóle nie rozumie. Mówi, nie wiadomo skąd, mówi, przed 15 sierpnia tysiące ludzi nagle pojawia się i całą noc się tutaj modlą, koczują, śpiewają, mówi, przy tym ołtarzu i próbowaliśmy mu wytłumaczyć, że u nas w tym czasie idą pierwsze pielgrzymki na Jasną Górę, więc Polacy rozsiani po świecie, gdziekolwiek są, to wybierają sobie miejsca szczególnej czci Matki Bożej i także kontynuują pielgrzymowanie. Wielu z nich rzeczywiście urosło w tej pielgrzymce warszawskiej, w innych pielgrzymkach i zabrali ze sobą. Wielu z nich było także inspiratorami pierwszych pielgrzymek na obcej ziemi.
Tak, pozdrawiamy panią Janinę, ale również Polonię amerykańską, którzy też przyjeżdżają na naszą pielgrzymkę, aczkolwiek już teraz pielgrzymują do Dolestown w amerykańskiej Częstochowy. Ta pielgrzymka, ojcowie, którzy tam są, organizowali też pielgrzymkę, która no, w latach bardzo się rozwinęła, liczy sobie kilka tysięcy w tym czasie. Amerykanie są pod ogromnym wrażeniem. Zawsze się pytają, o tej porze, tak z rana na mecz, no raczej się to coś nie zgadza tutaj, a jednak.
Jest też miejsce niedaleko Chicago, Maryville. Także bardzo czczona Matka Boża Częstochowska i tam też tysiące Polaków z rejonu Chicago pielgrzymuje. Przy tej okazji wszystkich pozdrawiamy.
łaską patrz. Każdy dzień jest dla nas zwiastowania dniem, kiedy anioł Gabriel nagle wszedł. Oto służę.
Rodzina ikoną Boga, nasze przygotowanie do 304 warszawskiej pielgrzymki na Jasną Górę Pieszej. Prosimy, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Danuta z Małopolski. Ja również chciałam świadectwo takie przedstawić. Byłam tylko dwa razy na pielgrzymce. Żałuję, że tak życie mi się ułożyło, że nie mogłam więcej. Oczywiście o pielgrzymce co rok myślę i staram się przynajmniej duchowo uczestniczyć w tych pielgrzymkach, tęsknię za nimi, a świadectwo moje jest następujące. Nie mogłam mieć dzieci, miałam syna tylko. Udałam się w drugiej pielgrzymce i Matkę Bożą poprosiłam, że jeżeli w pewnej sprawie mogłabym. Nasze małżeństwo, konkretnie chodziło o utrzymanie naszego małżeństwa, jeżeli by dziecko mogło je utrzymać, a to żeby tą łaskę wyprosiła u syna. No córkę mam, fakt, jest chora i przez to nie mogłam uczestniczyć już potem w pielgrzymkach. Córka już obecnie ma około 20 roku, no już niedługo skończy 20 lat. No, myślałam, że mi się uda córkę przekonać na pielgrzymkę, no ale jest jak jest. Może kiedyś autokarem się, jak Bóg da, wybiorę. Bóg zapłać i dobrej nocy, szczęść Boże.
Dziękujemy.
Pani Dano, to również dziękujemy za to świadectwo, ponieważ jest to świadectwo wielkiej miłości, trudnego daru, który przyjmujemy, ale także tego, że Pan Bóg bardzo poważnie bierze nasze prośby, na serio nas traktuje i my wiemy, że te wszystkie wydarzenia, które przeżywamy, świadczą także o naszej odpowiedzialności. Właśnie za to słowo wielu pielgrzymów podejmuje się tych pielgrzymek ślubowanych, tak zwanych. Obiecuje Matce Bożej, że jeśli się wydarzy to czy to, to pójdzie z pielgrzymką. I rzeczywiście wiele osób w tych rozmowach, takich bezpośrednich świadectwach pielgrzymów, słyszymy o tym, że są wierni tej obietnicy i spełniają daną obietnicę, a potem są bardzo zaskakiwani przez Pana Boga nadzwyczajnymi łaskami. Jeszcze bardziej niż może tylko to zrozumieć i przyjąć ludzkie serce. Bóg jest tak hojny i dlatego dziękujemy właśnie za te wszystkie świadectwa, bo one otwierają nas jeszcze bardziej właśnie na ten wymiar, ten duchowy wymiar pielgrzymowania, ale także na to zatroskanie o wspólnotę. Mówimy o rodzinie, która jest ikoną Boga i tutaj była troska o uratowanie małżeństwa. Może dzisiaj tych intencji jest coraz więcej. Wczoraj także odebrałem taki telefon trudnego przygotowania do pielgrzymki. Ludzie, którzy jadą na pielgrzymkę i będą przeżywać dramat, po prostu dramat, ponieważ w czasie pielgrzymki zaplanowana jest sprawa rozwodowa ich syna i dlatego trudno im z tym faktem się zgodzić. Całe to zatroskanie, serce włożyli w dobre świadectwo, wychowanie, a tych sytuacji jest coraz więcej, dlatego może właśnie te świadectwa są nam potrzebne, żebyśmy bardziej wierzyli, bardziej ufali, że można przezwyciężyć wszystkie trudności, jeśli tylko człowiek szuka tego ratunku, otwiera się na Pana Boga i dlatego podziwiamy tę troskę i rodziców, ale także bliskich, innych, znajomych, to zatroskanie o to, żeby uratować o właśnie to, co tu ojciec Marek wspomniał, duszę człowieka, bo to jest walka o duszę ludzką, o życie wieczne i dlatego dziękujemy za wszystkie te świadectwa, które tutaj słyszymy na tej antenie, ponieważ one jeszcze bardziej chyba nas motywują na pewno i do trudu przygotowania pielgrzymki, ale także do tego trudu uczestniczenia w pielgrzymce i może tej modlitwy ofiarowanej za kogoś.
Pani Danuto, kiedy pani mówiła to świadectwo, mi się skojarzyła taka scena ewangeliczna, kiedy przychodzi setnik do Pana Jezusa, prosi o uzdrowienie dziecka swojego i to jest właśnie takie piękne nawiązanie do tego, że jest jakiś punkt odniesienia, jest ktoś, kto nas wysłuchuje, patrzy na tą biedę człowieka i widzimy też, co potrafi wiara. Być może możliwości ludzkie są zawodne i medyczne, ale zostaje coś, co jest jakimś słabym punktem Pana Boga, nasze zaufanie, zawierzenie i wiara.
Kolejny telefon, prosimy. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Bernardyna, parafia świętej Karoliny Kuszki Połupin Lubuskie. Ja co prawda na pielgrzymce jeszcze nie byłam, ale wysłuchując tej audycji naprawdę nabieram coraz bardziej takiego przekonania, że chyba się wybiorę. No nie wiem, czy w tym roku, ale w przyszłym, jak Pan Bóg da zdrowie i wszystko się dobrze ułoży, to pójdę. Ale chcę powiedzieć, mój syn w 88 roku poszedł na pielgrzymkę pierwszą. Był wtedy bardzo młodziutkim, 17-letnim chłopcem. I powiem, że jak wrócił z tej pielgrzymki, to opowiadał, jak, bo z kolegą z jednej wsi się wybrał, i mówi, mamo, jak on, ten kolega jego, ja już nawet imienia nie pamiętam, ale dajmy na to Zbyszek, mówi, wiesz, jak Zbyszek się pokłócił z takim dziadkiem, no więc na pewno to był starszy pan, jeżeli określił to dziadek, mówi, jak on się strasznie z nim pokłócił. I wiesz, mówi, później na drugi dzień, ja nie wiem, co tam się stało między nimi, że pogodzili się i jak ładnie z sobą rozmawiali. Mówi, ten dziadek, to później mówi, służył jemu jak najlepszy tata. mówi, wszystko mu tam podsuwał, co lepsze kąski, a wyręczał go tam jeszcze w czymś, a pospać kazał, a on tam spakuje na dalszą drogę te jego rzeczy, że naprawdę syn był zachwycony, to była pielgrzymka pierwsza od Świebodzina i no nigdy już nie był, bo później no szkoła, małżeństwo, praca, ale ja też kiedyś rozmawiałam z taką panią, która była na pielgrzymce, też mi opowiadała te swoje trudy, jak mówi, nawet po drodze weszli do kościoła, mówi, jak z tej ławki wychodzili, czy wchodzili, jakie stękanie, wszystko. I ja mówię do niej, a pójdziesz na drugi rok, czy kiedyś? Ona mówi, tak, na pewno. Mimo tego bólu, tych trudów, ona powiedziała, że pójdzie. No więc ta moja myśl tu po wysłuchaniu tej pięknej audycji dojrzewa do tego, że ja chyba się wybiorę, bo mam wiele, wiele też intencji do zaniesienia tam. A jeszcze jak byłam dzieckiem, pamiętam, jak mama zawsze mówiła, kiedyś was zabiorę na Jasną Górę, kiedyś pojedziemy na Jasną Górę. No niestety nie stało się to, ale myślę, że spełnię i ja to swoje takie marzenie i życzenie, że się zdążę chyba wytrzeć. Dziękuję.
Dziękujemy pani Grażyno za taką otwartość na ten znak pielgrzymki. Chciałbym tylko powiedzieć, że pielgrzymka nie jest też łatwym wydarzeniem. Ojciec Melchior powtarza czasami takie zdanie, że na początku pielgrzymki człowiek żałuje, że poszedł, ale po trzech dniach żałuje, że żałował. Jest coś takiego, co jest urokiem też, pomimo trudu, zmęczenia. Dlatego prosimy się nie zniechęcać, a wręcz przeciwnie, no, warto spróbować.
Rejmond, warto sobie przeczytać Pielgrzymkę do Jasnej Góry. Tak. Tam bardzo ciekawie pisze, jak to państwo wyszło z Warszawy, ale potem doszli wszyscy jak bracia. Doszli wszyscy jak bracia do Jasnej Góry. Natomiast przypominają się te słowa Ojca Świętego Emeryta Benedykta. Każdy wiek jest najlepszy dla ewangelizacji. To Jan Paweł II najpierw w liście do osób starszych, jak mu tam zarzucano, że jest stary, niepotrzebny, a powinien zrezygnować. Jednym zdaniem odpowiedział, każdy wiek jest najlepszy dla ewangelizacji. Papież Benedykt XVI kontynuuje potem tę myśl, zachęcając właśnie, żebyśmy nigdy nie rezygnowali z tego trudu, a myślę, że nigdy nie jest za późno. Znam także takie przypadki pątnika, który w wieku 75 lat wybrał się po raz pierwszy na pielgrzymkę i nie żałował tego. Wiem, że jeszcze kilka razy na pewno uczestniczył w pielgrzymce, bo właśnie chciał spełnić właśnie czyjąś obietnicę, żeby ofiarować ten trud Matce Bożej. Nosił to w sobie przez długie lata, aż wreszcie dojrzała ta myśl i wyruszył na pielgrzymkę z różnymi perturbacjami rzeczywiście, ale nie podjechał nawet kilometra. Podziwiałem jego zapał, szalony zapał i w ogóle...
Lepiej późno niż wcale.
Tak, ogromną determinację, ale rzeczywiście na drugi rok już był tak zorganizowany, że lepiej niż wszyscy młodzi.
Ale to jest tak jak w rodzinie, że są potrzebni starsi i młodsi, bo ci młodzi to im pomagają chodzić starszym, a ci starsi modlą się z tych młodych, żeby nie robili głupot.
No właśnie.
Także no wszyscy są potrzebni. No.
Ale coś
Dawid,
mi dziwi.
Dawid,
nie wiem, kto był terrorystą. Czy ten wnuczek, czy ten dziadek? Na tej pielgrzymce, bo nie miałem odczytać tego.
Ale to jest piękne też na pielgrzymce, że to są ludzie z krwi i kości. To nie są jacyś udawani tak, ludzie, albo nie wiem, manekiny. Tak, to wszystko się odsłania.
No są zwyczajnie.
Makijaże bardzo szybko spływają.
Szybko. O, już na drugi dzień to jak wychodzą z tych namiotów albo z tych stodu, to już nikt nie patrzy, jak jest ubrany.
No to raczej nie Miss Polonia.
Tak.
Każdy dlatego tak ważna jest ta liturgia pokutna
na przeprośnej górce. Piękne. To są rzeczywiście te przygody pielgrzyma, które czasem są rzeczywiście wyjątkowo humorystyczne, ale no, pokazują całą prawdę o człowieku, że właściwie przestaje być wszystko ważne. Nic już potem nie liczy, ale to najważniejsze spotkanie. Dla mnie zawsze jest ten wzruszający moment, kiedy widzi się klasztor po raz pierwszy, kiedy w tej pokorze wszyscy klękają. Jadąc tutaj do Torunia, śpiewałem to ojcu Markowi, jak pielgrzymi łowiccy, którzy od potopu szwedzkiego idą, dziękują za ocalenie Polski i oni nie przerwali tradycji i zawsze na zielone świątki przychodzą. Oni jak przychodzą do klasztoru, to mają ten zwyczaj dawnych pielgrzymów. A gdy twój przybytek święty z dala ujrzymy, z największą pokorą ducha krzyżem padniemy, którą pozdrawiajmy, mile wysławiajmy, zdrowaś Maryjo, kładą się krzyżem, potem na kolanach odmawiają zdrowaś Maryjo, potem i tak trzykrotnie powtarzają, taki mają ceremoniał dla uczczenia Trójcy Świętej i dopiero potem są witani uroczyście. Właśnie ten wzruszający moment, że te trudy niczym są w przeżyciu tej ogromnej radości spotkania. A ile to spotkanie trwa tak naprawdę? Dosłownie chwilę wchodzimy do tej świętej kaplicy i kolejne tłumy za nami, ale myślę, że dla tego spojrzenia, dla tego spotkania i ofiarowania tych intencji warto.
Chcę być, Boże, zawsze cały Twój. Prowadź mnie przez trudne życia znój. Niech Twoja Matka wspiera nas teraz i po wieczny czas. Dziś wyruszam w drogę do Matki swej, bo z jasnej góry słyszę zew. Pragnę złączyć się w modlitwie z nią za ojczyznę i pomyślność Twą. Chcę być, Boże, zawsze cały Twój. Prowadź mnie przez trudne życia znój. Niech Twoja Matka wspiera nas teraz i po wieczny czas. I Ty, bracie, ze mną pospiesz też tam, skąd słychać czarnej Pani zew. Zanieś dla niej wszystkie smutki swe, by Ci w życiu było lżej. Chcę być, Boże, zawsze cały Twój. Prowadź mnie przez trudne życia znój. Niech Twoja Matka wspiera nas teraz i po wieczny czas. Klęknij przed obliczem Matki swej, oddaj się w niewolę cały jej. Idź przez życie z Panią i Matką swą, proś o siłę, wytrwanie i moc. Chcę być, Boże, zawsze cały Twój. Prowadź mnie przez trudne życia znój. Niech Twoja Matka wspiera nas teraz i po wieczny czas. Dziś przyrzekam Tobie, Matko ma, zdobyć dla Chrystusa cały świat. Zawsze kroczyć, Maryjo, z Tobą wraz teraz i po wieczny czas. Matko, zawsze cały Twój. Prowadź mnie przez trudne życia znój. Niech Twoja łaska wspiera nas teraz i po wieczny czas.
Radio Maria, halo.
Halo?
Bardzo proszę.
Ja bym chciała do...
Jesteśmy na antenie, prosimy przedstawić się, wyłączyć radioodbiornik.
Ja tylko wyłączę Radio Maria.
Będziemy bardzo wdzięczni. Ta wdzięczność bardzo często jest niewypowiedziana wręcz. Rozmawiamy dziś o pielgrzymowaniu.
Już jestem.
Prosimy.
Janina z Warszawy. Ja chciałam takie powiedzieć doświadczenie związane z Matką Bożą Częstochowską. Z opowiadań babci mojej. Babcia była dwa razy na pieszej pielgrzymce do Częstochowy i miała taką chorobę jako młoda dziewczyna. Fachowo to nie wiem, padaczka, że babcie jak dostała tego ataku, to tak trzęsło, rzucało. I pierwszy raz była, to była lekka poprawa, ale babcia jeszcze się wybrała, chociaż ta choroba często nawiedzała, drugi raz z pierwszą pielgrzymką. Po powrocie z drugiej pierwszej pielgrzymki już ani razu babcie ta choroba nie spotkała. Drugie takie doświadczenie moje z Matką Bożą Częstochowską to miałam, gdy moja starsza siostra, ja pochodzę z takiej ubogiej rodziny wiejskiej i moja starsza siostra powiedziała, że ona nie chce wesela, wychodząc za mąż, że chce pojechać do Częstochowy i ślub wziąć u Matki Bożej w Częstochowie. I zamiast wesela właśnie zebrało się chyba 11 osób z rodziny i pojechaliśmy właśnie pociągiem. Ja pojechałam dlatego, że chodziłam do pierwszej klasy liceum i miałam zniżkę na pociąg, na koleje, bo inaczej to by mnie nie wzięli. I pojechałam na ten ślub do siostry. I ona brała, zawierała związek małżeński przed cudownym obrazem w Częstochowie. Później mieliśmy uzakonnić uroczysty tam obiad przygotowany. I ona, pamiętam jak, bo ja byłam jeszcze młodą dziewczyną, to jak ona w tej białej sukni szła na wieżę schodami i ja również za nimi. Ale jeszcze może tak trochę do śmiechu, to zapamiętałam, jak mój tata kupił sobie pantofle na wyjazd. No w taką podróż nowe pantofle i się okazały bardzo niewygodne, że nie mógł w nich chodzić. I był moment, że zdjął te pantofle i szedł przez Częstochowę na bosaka. A te pantofle niósł w ręku. A trzecie doświadczenie to ja miałam możliwość wyjechać do Stanów jako opiekunka do troje dzieci wychowywałam i tam było właśnie Częstochowa kościół powstawał Matki Bożej w Częstochowskiej w Ameryce. I to by wyjechałam z rodziną dyplomatów, on był pierwszym sekretarzem w ambasadzie amerykańskiej w Polsce i ja z tą rodziną wyjechałam do Stanów. I on był chrześcijaninem, katolikiem i właśnie na takie różne uroczystości i jeździliśmy. I pierwsze właśnie i te dzieci i ja, żona jego była protestantką, to wtedy z nami nie pojechała i pojechaliśmy właśnie jak było poświęcenie tego miejsca pod budowę kościoła Matki Bożej Częstochowskiej w Ameryce. No i tyle właśnie wspomnień i doświadczeń, które teraz jestem wdową, mam prawie niecałe 80 lat i te wspomnienia właśnie mi przyszły, że Matka Boża cały czas była przy mnie i chociaż nie byłam ani jeden raz z pierwszą pielgrzymką, ale miałam właśnie takie spotkania w takich miejscach. O, Bóg zapłaci.
Dziękujemy pani Janino.
Pani Janino, być może wiek nie pozwala na pielgrzymowanie fizycznie, ale zapraszamy do pielgrzymowania duchowego od 6 sierpnia w naszym kościele Ojców Paulinów w Warszawie przy ulicy Długiej 3 rozpocznie się nowenna przed uroczystością Wniebowzięcia Matki Bożej. Zapraszamy do tej formy pielgrzymowania duchowego. Będzie msza święta, będą konferencje, modlitwa, wiele osób przychodzi. Dlatego myślę, że byłoby pięknym właśnie udział również pani w tym pielgrzymowaniu.
Mówimy o pielgrzymowaniu, o wielu sytuacjach. Mówiliśmy o tych wymiarach modlitewnych, podstawowych, jak niezapomniane godzinki w tej pierwszej części naszych rozmów. Oczywiście sakrament pojednania, nade wszystko Eucharystia, modlitwa różańcowa, inne nabożeństwa, no i też wieczorne apele. Czas o tej porze porozmawiać troszeczkę o humorze pielgrzymkowym, o tych wszystkich zabawnych, humorystycznych sytuacjach, które no też sprawiają, że pielgrzymowanie jest niezapomniane.
Są wspólnototwórcze przede wszystkim, bo myślimy tutaj o takiej zdrowej zabawie. Tylko w ten sposób, ponieważ mamy te zwyczaje w grupach 15, że robimy sobie tak zwane ogniska. Oczywiście wcale nie musi być ognia, ale ognisko jest. Ognisko jest, ponieważ jest ogień tej wzajemnej życzliwości, miłości. Wtedy jest doskonała okazja, żeby i w sposób humorystyczny troszkę przeżyć ten czas, ale to jest dobra okazja, by sobie nawzajem podziękować. Wtedy dopiero widać to całe to bogactwo osób zaangażowanych w tworzenie tej wspólnoty grupowej, pielgrzymkowej, te rozmaite posługi, które towarzyszą naszemu codziennemu zmaganiu. Oczywiście poznajemy jubilatów pielgrzymkowych, bo co się okazuje, że ci, którzy raz doświadczyli tego powołania pielgrzymkowego, kontynuują je. Niektórzy kilkadziesiąt lat to są piękne jubileusze. Ojciec Marek Przewodnik potem na Przeprośnej Górce odczytuje listę tych wytrwałych pielgrzymkowych weteranów, że tak powiem. Potem mają specjalne spotkanie w klasztorze na Długiej, zwłaszcza ci srebrni jubilaci i złoci jubilaci, których nie brakuje w warszawskiej pielgrzymce. Pewnie tak jest w innych. To jest też dobra okazja, by rzeczywiście zobaczyć całe to bogactwo. No kto wie, może właśnie ta osoba, z którą idę obok, jest jakimś szczególnym darem dla mnie. Kto wie, może ta osoba jest po prostu dla mnie darem, który potem odkrywam. No widać rzeczywiście wiele tych pięknych form, potem wspomniany już sakrosąg, czyli ta twórczość pielgrzymkowa. Ile tych pieśni maryjnych, które nawet dzisiaj słyszeliśmy, one się zrodziły po prostu z ducha pielgrzymkowego. Są bardzo często nucone, śpiewane w naszych takich codziennych, zwyczajnych zajęciach, które czasem gdzieś idziemy sobie, powtarzamy po pielgrzymce. Jest tak, że te nuty ciągle nam brzmią gdzieś w uszach, śpiewamy, nucimy to sobie długo, długo, aż potem może to gdzieś trochę przycichnie, a potem znowu odżywa, gdy przychodzi już ten czas sierpniowy. To jest rzeczywiście także humor pielgrzymkowy, twórczość pielgrzymkowa. To jest całe bogactwo rzeczywiście takich, możemy powiedzieć, kulturalnych zdarzeń, które...
Ale ojcze Kamilu, taka sytuacja, która najbardziej ojca rozbawiła.
O, byłem świadkiem, jak jedna pątniczka się znęcała nad przewodnikiem, ponieważ przewodnik niewielkiego rozmiaru, że tak powiem, idąc zgłosił konferencję i nagle przed nim nie do przebycia przeszkoda terenowa, ponieważ jedna siostra pielgrzymkowa po prostu na etapie 17 siedem piasków zahaczyła o kamień, wyrżnęła, jak długa w tym piachu leży, a on tak podszedł do niej, no ruszaj siostro, ruszaj, nie? A ona szła i czekała, kiedy on się przewróci. Rzeczywiście zdarzyła się sposobność szczęśliwa. Jemu wypadł mikrofon, leży jak długi. Ja mówię, to teraz ty sobie ruszaj. Mówi. ty sobie ruszaj, to taki rzeczywiście humor był niezły. A wiele takich ciekawych zdarzeń rzeczywiście, takich nieoczekiwanych, takie rzeczywiście humory sytuacyjne,
tak,
które to
są
zawsze...
najlepsze właśnie, takie, które są niereżyserowane, one same z siebie muszą się pojawić również na pielgrzymce. Ja tylko powiem, to taki epizod z zeszłego roku. Podczas pielgrzymowania na pewnym etapie staram się być w różnych grupach i w grupie ojca Kamila też pielgrzymujemy na pewnym etapie.
Na tym samym właśnie, siedem piasków, tak, siedem piasków.
Tak. Było rozważanie, później modlitwa różańcowa i taka pątniczka dochodzi do mikrofonu i mówi, że chciała się pomodlić za wnuczka i tak płacze, szloka, bo strasznie chory, no taką straszną chorobę. Wszyscy już łzawią. Ktoś pyta, a cóż to za choroba? A ta babcia mówi, no to ta zaćma TV-nowa, taka straszna ta choroba.
Żeby utalentowano telewizji. W prosty sposób wyraziła intencję.
Czyli ojciec Marek jako kierownik pielgrzymki zgłosił potem taką jednostkę chorobową do Najwyższej Rady Lekarskiej.
No to jest ciekawe case study po prostu.
Ale oprócz takich humorów, to też zabawa na pielgrzymce w praktyce się przydaje, ponieważ na tych postojach, kiedy młodzież idzie się bawić i na przykład tańczy belgijkę,
tak.
To na przykład Dawid tak szybko
zdrowieje, nabiera
się. Ale tak szybko się nauczył tańczyć, że okazało się, że na lekcji WF-u, kiedy pani uczyła dopiero dzieci tańczyć, to on już mógł powiedzieć, że ja umiem, a skąd? A z pielgrzymki. I prowadził w pierwszej parze ten taniec.
Powiedz mi, Dawid.
No tak, zdarza mi się szybko obczaić jakieś tańce, których ja jeszcze nie znam.
A lubisz tańczyć?
Tak, no. Trochę.
Dobrze.
Czy bardziej mama chciałaby, żebyś tańczyła? Grać piłkę.
No to
ale
prawda.
Tam też tak. Jest szansa. Oczywiście
jest mecz, jest mecz.
Tak, oczywiście jest mecz, także to
rozgrywki.
Jest
ostatnio
wszystkich.
Nie mogło być, podeszło. No,
jest w zeszłym roku padało, więc meczu nie było. Ale
nie
było,
nadzieję, ale jest też zawsze planowany. No to trzeba dobrą pogodę wyprosić. No. Ale jest też taka fajna rywalizacja, rzeczywiście. No, różne formy. Rzeczywiście pielgrzymi są bardzo pomysłowi.
Grupy się spotykają. Tak. Potrzebujemy pewnej biesiady też. Myślę, że to jest dla pewnego rozluźnienia. To wynika spontanicznie. To nie jest jakieś wymuszone, wytresowane czy wyćwiczone. To jest takie naturalne.
I bez kamer. Bez kamer.
Panie mój, tak mi trudno modlić się. Bólem karmisz serce me. Całkiem sam spoglądam w moje życie wstecz. Chciałbym tak pokorę twoją w sobie mieć. Poprzez noc i deszcz ogromny ból dziś trapi duszę, serce me. Widzę jak ubierasz moje życie w nim. Jedno wiem, ty nie pozwolisz zginąć mi.
Rodzina ikoną Boga to temat przewodni, hasło 304 warszawskiej pierwszej pielgrzymki na Jasną Górę. Dziś gromadzimy się w studiu Radia Maryja. Prowadzimy rozmowę na ten temat. Z nami są ojciec Marek Tomczyk, kierownik pielgrzymki, ojciec Kamil Szustak, dyrektor Radia Jasna Góra, również pielgrzym jasnogórski. Ponadto są państwo Dominiakowie z wytrwałym synem Dawidem, państwo Dominika i Dariusz. Czas podsumowania, czas przekazania najważniejszych informacji tyczących się pielgrzymowania. Po zachętach, po wspomnieniach, po relacjach przychodzi czas na konkret.
Cisną się na usta słowa Jana Pawła, świętego Jana Pawła II. Czeka nas droga. 304 warszawska pielgrzymka piesza wyrusza z mottem przewodnim Rodzina ikoną Boga. Chcemy w ten sposób pomóc Kościołowi i również papieżowi w tym okresie trudnym przemian i pewnego wzmagania o rodzinę przez naszą ofiarę, naszą modlitwę, naszą pokutę. Jest to nasz udział w tych wielkich wzmaganiach. Pielgrzymują z nami relikwie błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty, która powiedziała, że rodzina, która się modli razem, zostaje razem. Kiedy jest zjednoczona z Bogiem, widzimy również owoce te zewnętrzne. Dlatego pragniemy zaprosić tych, którzy mogą, którzy nie mają jakichś przeciwwskazań, którym pozwala czas, możliwości na tegoroczną pielgrzymkę. Dla tych, którzy być może nie są w stanie podjąć się tego wyzwania, zapraszamy do pielgrzymowania duchowego, do włączenia się, również wymiar modlitwy. Istnieje możliwość uczestniczenia w wymiarze multimedialnym przez internet. Będą również przekazywane informacje, zdjęcia, materiały, rozważania. Istnieje taka opcja, jest przygotowana również aplikacja na tegoroczną pielgrzymkę dla tych, którzy są jakoś bardziej zaawansowani, te środki multimedialne. A więc jest wiele możliwości. Wszystkich, którzy włączyli się w tworzenie tej audycji, bardzo dziękujemy za zaangażowanie. Pozdrawiamy i też obiecujemy naszą pamięć podczas tegorocznej pielgrzymki. Dla tych, którzy odeszli już do Pana, też polecamy ich miłosierdziu Bożemu. W przeddzień wyruszenia naszej pielgrzymki odprawiamy przeświętą w intencji tych pielgrzymów, którzy odeszli do wieczności, prosząc dla nich o miłosierdzie Boże. Jest to piękny zwyczaj, który jest kontynuowany w naszym Kościele. I niech to będzie jakieś przypomnienie o pielgrzymce, o pielgrzymowaniu, w tym wymiarze również pielgrzymki życiowej. Zmierzamy ku niebieskiemu Jeruzalem i to wydarzenie ziemskie jest pewną taką metaforą pielgrzymowania człowieka i myślę, że tą najdłuższą i najważniejszą pielgrzymkę odbywamy codziennie. Jest to pielgrzymka od tego, co widzialne, ku temu, co niewidzialne, od tego, co materialne, ku temu, co duchowe i każdy z nas w jakiś sposób odbywa to pielgrzymowanie pośród codzienności.
Jasna Góra, wały jasnogórskie są udekorowane w tym roku z pięknymi fotografiami z Janem Pawłem II. Wydarzenie, które w przyszłym roku będzie miało 25-lecie, 6 Światowy Dzień Młodzieży. Będziemy obchodzić ten jubileusz, ale już w tym roku myślimy o Krakowie, więc w pierwszej części programu, tak, bo właśnie ojciec Benedykt pomachuje flagą, bardzo dobrze przygotowuje się na wiwaty na cześć ojca Franciszka i młodych ludzi z całego świata. W tym roku otrzymujemy tam posłanie z Jasnej Góry do Krakowa. Modlimy się bardzo za to wydarzenie, ponieważ przed nami 1050. rocznica Chrztu Polski. No i te wielkie wydarzenia ewangelizacyjne dla młodzieży całego świata w Krakowie. Jest to także ogromne wyzwanie dla nas Polaków. Stąd potrzeba wielkiej modlitwy i myślę zaangażowania takiego pięknego także jak tu rodzina, która jest z nami obecna. Otrzymujemy zatem to posłanie. ale także zabieramy ze sobą przesłanie, propozycje do tego, abyśmy ratowali człowieka pogubionego w świecie współczesnym. Dlatego to, co już wspomniałem w pierwszej części, również chcę przypomnieć, że jest przygotowywana płyta w Klasztor Jasnogórski razem z Tygodnikiem Katolickim Niedziela zatytułowana Ratunek, w którym znajdziemy taką duchową pomoc, konferencję o modlitwie ojca Augustyna Pelanowskiego, po to, żeby rzeczywiście to nas inspirowało do szukania człowieka, tej najważniejszej troski, zrozumieć i odnaleźć człowieka. Stąd zapraszamy wszystkich, którzy przybędą na Jasną Górę, aby zjednoczyli się, tak jak to logo pielgrzymki jest takie piękne, nałożone na siebie dłonie i one trzymają ten najpiękniejszy skarb, który mamy, Matkę Bożą, na pielgrzymim szlaku i w naszym życiu narodowym, życiu Kościoła. A przecież według tej pięknej tradycji ten obraz namalowany jest na stole, przy którym jadała święta rodzina w Nazarecie. I może właśnie potrzeba tej wspólnej troski, abyśmy również tę troskę o ikonę Boga, o nasze polskie rodziny niejako zaczerpnęli od Matki Bożej i uczynili nasze rodziny rozsadnikami świętości. Bardzo się o to modlimy i właśnie tutaj może ta rodzina, która tutaj z nami jest obecna, niech przeczyta tą modlitwę za rodziny, którą czytamy na Jasnej Górze każdego dnia w duchu przygotowania do synodu tej naszej odpowiedzialnej troski. Są to małżonkowie, którzy pomnożyli tą miłość sześciokrotnie, więc niech oni jakoś będą wyrazicielami wszystkich pięknych rodzin, ale także tych, które może cierpią bardzo, żeby to wydarzenie ewangelizacyjne, które w Rzymie przed nami, było wsparte naszą modlitwą, także pielgrzymowaniem. Prosimy bardzo.
Boże w Trójcy Świętej Jedyny, źródło życia i miłości wszystkich ludzi, dziękujemy za to, że stworzyłeś nas, mężczyznami i kobietami, abyśmy się nawzajem uzupełniali i byli dla siebie wzajemną pomocą.
Dziękujemy, że przez Jezusa Chrystusa uświęciłeś małżeństwo, ustanawiając je sakramentem. Spraw, aby każda rodzina stała się sanktuarium życia i miłości.
Pomóż wszystkim małżonkom trwać w wierności i jedności. Wspieraj małżeństwa i rodziny zagrożone oraz dotknięte rozmaitymi kryzysami.
Oddajemy Ci, Boże, wszystkie dzieci od momentu poczęcia. Niech cieszą się miłością matki i ojca. Spraw, by dzieci i młodzież znalazły w rodzinach silne wsparcie dla wzrostu w prawdzie i miłości.
Umacniaj dziadków i babcie, aby umieli dzielić się mądrością i wiarą z młodymi.
Prosimy, by stanowiący prawa i sprawujący władzę służyli poczętemu życiu, małżeństwu i rodzinie.
Święta Rodzino z Nazaretu, wspomagaj, aby przyszły synod biskupów umocnił świadomość świętego i nierozerwalnego charakteru małżeństwa i rodziny. Święta Maryjo, Matko Boża, Królowo Rodzin, módl się za nami. Święty Józefie, Głowo Świętej Rodziny, módl się za nami. Święty Janie Pawle, Papieżu Rodziny, módl się za nami.
Śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi, Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie, Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron. Maryjo,